Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa, wszystkich Państwa bardzo serdecznie. No jest wtorek i jak zawsze jesteśmy. Tak, czyli Jerzy Marek Nowakowski.
I Piotr Szczepański. Ja szczególnie serdecznie chciałem powitać pana mecenasa Pawła, o którym się dowiedziałem, że on regularnie słucha, znanego specjalistę od prawa gospodarczego. Także no, to jest zobowiązanie, żebyśmy nie opowiadali głupot na temat gospodarki, ale mam nadzieję, że uda nam się uniknąć.
No, może tak. No, w każdym razie ja też serdecznie witam, a szczególnie serdecznie chciałem powitać wszystkich sołtysów, którzy nas oglądają, bo wiem, że nas oglądają, więc dlatego ich serdecznie witam.
No i mam nadzieję, ale to nawet w komentarzach tych na YouTubie już było napisane, gdzie przyjęto z wielkim zainteresowaniem twój pomysł, że kiedyś powinniśmy w końcu zrobić zjazd na żywo, tylko no musi się zrobić trochę cieplej, żeby nam się udało takie spotkanie zorganizować.
Znaczy na żywo w sensie, że w jakimś miejscu
tak,
w mieście.
No. Tak, no ale może właśnie nie w mieście, tylko może właśnie na przykład spotkanie z sołtysami i osobami, które są powiązane z twoją fundacją.
No dobrze, to w takim będziemy o tym myśleć.
Proszę, ale musi być trochę cieplej.
Tak, musi być cieplej. Proszę Państwa, dzisiaj to troszkę skrócimy, bo Marek jest przeziębiony.
No jestem trochę przeziębiony, więc będę rzeczywiście starał się, żebyśmy nie bardzo długo rozmawiali.
Nie chcemy nadwyrężać jego głosu i tak dalej. Natomiast tematem dzisiaj są exity. Znaczy oczywiście chcielibyśmy poruszyć ten temat, no bo on...
Nie, no bo ten temat... Piotrze, ten temat leży na stole.
Na stole.
Ten temat leży na stole. Przepraszam bardzo, jeżeli główna partia opozycyjna żąda, żebyśmy w ogóle wystąpili z europejskiego systemu ETS-ów, jeżeli pan prezydent pisze list do Brukseli, ale i koresponduje również z polskim rządem, żebyśmy się wyłączyli z jednego z kluczowych programów europejskich, jeżeli my jako Rzeczpospolita osiągamy sukces w czasie swojej prezydencji, doprowadzając do wprowadzenia programu SAFE, po czym z tego programu się wypisujemy sami,
to szczęki opadają.
No nie, no to zaczyna być niepoważne i to jest element, niestety nie tylko i nie wyłącznie polskiej specjalności w postaci rozmontowywania, osłabiania i rozbijania Unii Europejskiej. I oczywiście, jeżeli nie uznajemy wyroków Trybunałów Europejskich, jeżeli wychodzimy z głównych europejskich programów finansowych, jeżeli dowiadujemy się, że w ogóle Polska powinna wyłączyć się z większości europejskich wspólnych inicjatyw, no to możemy tego nie nazywać polexitem, ale będzie to polexit faktyczny, no, bo nie musimy z Unii Europejskiej z fanfarami wyjść, aczkolwiek to jest niesłychanie proste. Ja przypominam, że w polskim prawodawstwie, czy w polskim systemie prawnym wystarczy decyzja Sejmu, podpisana przez prezydenta, decyzja większości Sejmu podpisana przez prezydenta i Polska zaczyna proces wychodzenia z Unii.
To zwykłej większości.
Zwykłej większości, tak. Więc to nie jest jakiś taki żelazny wilk, który gdzieś się snuje po lasach. Jest to jak najbardziej realna perspektywa, zwłaszcza, że rzeczywiście istotna część klasy politycznej tego nie rozumiem, uczciwie mówiąc, a właściwie rozumiem, ale to rozumienie jest smutną konstatacją.
To zaraz do niej przejdziemy.
Bo... jest przekonana do tego, że myśmy z Unii powinni wychodzić i opowieści na przykład Prawa i Sprawiedliwości, że nie chce wychodzić z Unii, że nigdy nie chciał, zgoda, nigdy nie chciał. PiS był zwolennikiem członkostwa Polski w Unii przez bardzo wiele lat, natomiast mam wrażenie, że PiS stał się już rzeczywiście, jak powiedział premier Tusk, trzecią konfederacją i jest coraz bardziej przekonany do tego, żeby z Unii wyjść. A dlaczego? Ano dlatego, że Unia ma paskudną cechę, że patrzy władzy w poszczególnych krajach na ręce, że krępuje swobodę działania zarówno w postaci, no, nazwijmy to dyplomatycznie, lekkiego traktowania grosza publicznego.
Szczególnie funduszy unijnych. No.
Szczególnie funduszy unijnych, ale no generalnie te budżety są coraz bardziej sklejone. A po drugie, rzeczywiście pilnuje pewnych zasad praworządności, więc to jest oczywiście dla kogoś, kto próbuje ściągnąć cugle obywatelom z jednej strony, a z drugiej stworzyć nową elitę finansową najchętniej, no to jest bardzo niewygodne i należy się tego pozbyć. Na to nakłada się oczywiście druga część tego myślenia, czyli myślenie takie suwerenistyczne, że my Polacy dumni będziemy wszystko urządzać u nas po swojemu, nikt nam nie będzie narzucał, kontrolował i tak dalej, i tak dalej. I część obywateli to kupuje, zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego, że to jest myślenie wprost kopiujące sposób myślenia autorytarnych władców w rodzaju Putina. No ale okej, tutaj można zrozumieć motywy części polityków. Można zrozumieć,
motywy są takie, że chcą mieć swobodę brania obywateli za mordę, że tak powiem, prawda?
Bardziej elegancko ściąganiem cugli.
Ściąganiem cugli? Nie, to cugli, ściąganiem cugli, bo obywatele nie mogą być za bardzo rozbestwieni.
Także do tego rzeczywiście, i to jest pewien problem, dochodzi kwestia tradycjonalizmu obyczajowego. Może najważniejsza rzecz, o której powinniśmy powiedzieć, i to jest błąd, który zrobili wszyscy absolutnie, łącznie z największymi euroentuzjastami.
Co to jest Unia?
Chciałem powiedzieć, że Unia coś tam. No, Unia to jesteśmy my. Jeżeli mamy zapobiec polexitowi, to tak naprawdę pierwsza rzecz, którą powinniśmy robić jako ludzie, którzy publicznie występują, jako politycy, to jest użycie pierwszej osoby liczby mnogiej. Unia to my. Nie jest jakaś unia zewnętrzna wobec nas.
Ale w tej propagandzie, którą mamy w tej chwili.
A w propagandzie to świetnie działa.
Jest tylko ta Bruksela i Niemcy, prawda?
Wygodne dla
w ogóle
polityków.
Się nie mówi o tym, prawda, że jednak ta Komisja Europejska. Nie robi tego wszystkiego sama z siebie, prawda? Tylko mamy Radę Europejską, mamy Rady Europejskie.
Komisja Europejska oczywiście bardzo chętnie, jak każdy organ władzy, bardzo chętnie sięga po tę władzę, którą może zgarnąć do siebie. To jest oczywiste, tylko. A tu jest pytanie, które wielokrotnie sobie na różnych etapach zadawaliśmy. Czy ten mechanizm wspólnotowy nie działa tak naprawdę na korzyść Polski? Dlatego, że są dwa modele podejmowania decyzji. Model decyzji podejmowanej w negocjacjach międzypaństwowych wewnątrz Unii, raczej umownie Rada Europejska, z dużym uproszczeniem. I jest mechanizm...
Wszyscy premierzy wszystkich krajów.
Część premierów, część prezydentów. Tak. I jest mechanizm właśnie wspólnotowy, czyli decydowania poprzez mechanizmy biurokratyczno-urzędnicze, przez ciało zarządzające, wybrane wcześniej przez te państwa. Otóż w momencie, kiedy działa ten mechanizm biurokratyczny, to on niweluje w jakimś sensie, oczywiście nie do końca, ale w jakimś sensie niweluje siłę państw. W momencie, kiedy siadamy do negocjacji z Niemcami czy Francuzami, siadamy z góry słabszej pozycji, bo oczywiście nie ma na świecie żadnej równości państw, tak samo jak my, negocjując, nie wiem, z Łotwą, negocjujemy de facto z pozycji siły, bo jesteśmy wielokrotnie więksi, bo gospodarka tego partnera jest w dużo większym stopniu zależna od nas niż nasza od nich i tak dalej. Więc to jest oczywiste. Wszędzie tak jest na świecie. Natomiast wtedy, kiedy działa ten mechanizm wspólnotowy, no to działa logika biurokracji, która patrzy na całość. Która patrzy na swój interes oczywiście również, ale patrzy z punktu widzenia całości i niweluje te różnice, które są bardzo wyraźne wtedy, kiedy włączamy mechanizm międzypaństwowy. To tak na marginesie, ale rzeczywiście pierwsza rzecz, jaka jest w wypadku Unii Europejskiej, to jest kwestia zmiany sposobu myślenia. Bo oczywiście to jest pokusa polityków jako żywa, nie tylko w Polsce, w całej Europie, żeby opowiadać bajkę następującą. Jak jest coś niedobrego, jak są jakieś gorzkie pigułki do przełknięcia, to jest to, ta Bruksela paskudna nam narzuciła. Tak. Jak coś dobrego jest, a to myśmy właśnie tutaj wywalczyli, zrobili i tak dalej. No to jeszcze z czasów przed naszym wejściem do Unii, kiedy myśmy się dostosowywali, to ja pamiętam taką niesłychanie głośną historię z zieloną strzałką. Już mało kto pamięta, bo wiele lat temu to było na ogromnej części sygnalizatorów. W mieście była taka na stałe zamontowana zielona strzałka w prawo, że z zachowaniem ostrożności można w prawo skręcać. W pewnym momencie jest demontowana. Argumentacja była taka, że to jest wymóg Unii Europejskiej. Założymy takie, które się zapalają. Otóż żadnego takiego wymogu nie było. Natomiast i owszem, byli lobbyści, którzy produkowali te zapalające się strzałki i jakoś dotarli do parlamentu, przepchnęli tę ustawę o tym, że to ma być taka zapalająca się strzałka. Tych strzałek całe miesiące nie było, kierowcy stali w korkach i kleli, ale kleli na tę paskudną Unię Europejską, ci idioci z tej Europy nam właśnie wmusili, zabrali nam naszą zieloną strzałkę. I takich przykładów są setki,
no tak,
nie
jest,
w Polsce,
tak
są we Włoszech,
tak,
są w Hiszpanii,
tak jest
wszędzie.
Na przykład z polskimi rolnikami, którzy pchną na Unię Europejską, tymczasem formularze, prawda, wszystkie sprawozdania, kontrole i tak dalej, no narzuca im, są formułowane, czy przygotowywane w Polsce, tak?
No tak, ale oczywiście ten model biurokratyczny
ale, słuchaj, dochodzi do takich
jest zatwierdzony pewien generalny model jest zatwierdzony przez Brukselę,
tak,
no tylko
a potem wykonanie może być. I to taki najciekawszy przykład też z dziedziny takiej, na przykład Odra, tak? W Polsce masz tak, że są wyznaczone terminy, od kiedy możesz używać nawozy, nawozić pole, tak? I tam są podane daty na przykład, tak? A no i w Polsce, rozumiesz, tam jest, nie wiem, marzec czy luty, a rolnicy nie mogą nawozić swoich pól. A sąsiad za Odrą, rolnik, nawozi. No i jaka jest różnica? No taka, prawda, że te prawda, zasady, jakie tam są, mówią, prawda? Rolniku możesz w Niemczech możesz nawozić pole wtedy, kiedy ziemia rozmarznie. Chodzi o to, żeby nawozy nie spływały, prawda, po powierzchni. Tak? A rolnik polski, chociaż w lutym mu ziemia rozmarzła, to musi tam czekać, nie wiem, do 30 czy 15 marca i od 15 marca, niezależnie od pogody, dopiero wtedy może siać nawozy. Tak więc. I to jest.
Ale to,
i to,
ale
jest,
to wszystko. Ale
decyzje
to dlatego,
w różnych państwach.
Ale to dlatego, że ci wstrętni Niemcy trząsą tą Unią i specjalnie chcą sobie nawozić, a Polakowi nie dadzą.
No
to jest
tak,
jasne.
Ale rozumiesz, no nie jest tak, że rozumiesz te. No bo to było kłopota narzucać terminy wszędzie. No ale.
No,
to
mu, no, nie, no,
ale polscy rolnicy klną na Unię, prawda?
Tak. No nie, no.
Jak ty mówisz, oczywiście. Żartując, że wstrętni Niemcy prawda, nie pozwalają, tak, no to rolnicy są tacy, którzy potraktują to poważnie.
No nie, no siedzi ten rolnik, widzi ten Klaus, którego
Czech,
on spotyka w sklepie,
Czech nawozi,
tak,
a u nas nie można.
Tak, a jemu zabraniają. To
no
znaczy,
i tak dalej, i tak dalej. Możemy mnożyć te przykłady.
Nie, nie, no
ale, dobrze,
ale,
słuchaj.
Znaczy, ale na przykład nikt nie zauważa zupełnie innej rzeczy, takiej mianowicie, że na przykład Unia narzuciła jednak, dzięki swojej biurokratycznej metodzie, na przykład to, że w tej chwili
Rohami.
kupowanie proszku do prania niemieckiego, co jest cały czas bardzo popularne,
Tak. Już nie ma sensu.
jest absurdem, bo rzeczywiście bardzo długo było tak, że były zupełnie inne jakościowo, w identycznych opakowaniach,
Receptury.
proszki do prania parę innych produktów w Polsce i w Niemczech.
No ale dopóki Wielka Brytania.
Tłumaczyli to producenci, że jest inny sposób noszenia ubrań i tak dalej. No, w te, nie, no
Stoi.
tu, znaczy, oczywiście nie, oni mieli jakieś dane nawet, że
Tak.
Polak nosi koszulę przez 5 dni, a Niemiec przez 2 na przykład
Albo na odwrót,
do
zależy, tak?
prania. Wobec tego Niemiec musi mieć mniej tych twardych środków piorących, tam jakieś sody, wszystkiego. To jeszcze kiedyś przed laty zlecałem jako dziennikarz, zlecałem takie
Tak.
badania. W każdym razie ta paskudna niemiecka Bruksela zażądała, żeby jednak, jeżeli jest to produkt tak o tej samej nazwie, o tym samym opakowaniu, ma być identyczny skład w całej Europie
I
tego
kropka, i to
produktu.
się stało. Ale weźmy Roaming przecież, tak? No, jakiś czas przecież mimo istnienia Unii, no to wyjeżdżałeś za granicę, miałeś dodatkowe opłaty za to, że dzwonisz z Niemiec do Polski. Też Unia to ucięła, bo jak wspólny obszar, to wspólny obszar. No nie ma
No i
roamingu, tak?
ten i to, to są to, to, to są ogromne pieniądze dla ludzi, którzy
No
podróżują, bo to
tak,
były różnice skokowe.
no tak, ale.
Zresztą, no na przykład teraz, jak podróżujesz do Turcji, to jeżeli jesteś na wybrzeżu tym północnej części wybrzeża tureckiego, to ludzie wychodzą na plażę,
Żeby
żeby
mieć
dzwonić,
greckie
ponieważ
sieć.
łapią
Sieć, tak.
grecką sieć i dzwonią 6, 7 czy 8-krotnie taniej, niż gdyby dzwonili 50 metrów dalej.
No,
No, ale takich rzeczy można oczywiście dziesiątki przytaczać, natomiast generalnie, mówię, ta biurokracja unijna, ta okropna Komisja Europejska, której nie znosimy, generalnie działa w interesie raczej małych i średnich, niż narzuca wyłącznie regulacje w interesie dużych.
No,
Oczywiście,
znaczy w ogóle by.
ciężar gatunkowy największych gospodarek i największych ludnościowo państw nie jest większy. No i jeżeli ktoś uważa, że Niemcy i Malta
Czy my i Malta,
mają,
no tak, żeby
no
też
ale
było.
powiedzmy, no, graniczne kraje, najliczniejszy kraj, czyli Niemcy, i najmniejszy, czyli Malta, że mają taki sam wkład w politykę unijną, no
Nie, no dlatego.
to
Dlatego
się
w
myli,
głosowaniach.
aczkolwiek zwróćmy uwagę, że jedno z najwyższych stanowisk w Unii Europejskiej sprawuje właśnie Maltanka
Maltanka,
jako
tak.
szefowa przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, mająca naprawdę bardzo dużo do powiedzenia.
Tak.
Więc tu
Ja
to
tylko.
wszystko nie jest też takie do końca oczywiste.
Ja tylko tak wiesz, chciałbym tak dożyć takiego czasu, jak już ten PiS doprowadzi do tego wyprowadzenia tej Polski z Unii i zobaczyć, jak
No ale
Polska,
wyprowadzenie Polski z
poczekaj,
Unii jest klęską.
jak Polska będzie sobie radziła, na przykład, jak na przykład znajdzie się poza Unią i nagle, rozumiesz, trzeba będzie na granicy płacić cła po to, żeby eksportować do Niemiec, tak? Czy rozumiesz, jak sobie Polska poradzi wobec
Ale
dyktatu gospodarczego Chin? Jak sobie poradzi, rozumiem, z wieloma innymi. Chciałbym to zobaczyć bardzo.
wiesz,
No, chciałbym zobaczyć wtedy, jak będą się
to ja
czuli
bym nie
ci.
chciał tego zobaczyć, bo po prostu nie chciałbym być dziadem.
Ale ja zobaczę. Moim zdaniem oni do tego exitu doprowadzą. Rozumiesz, bo naród jest głupi
Znaczy nie, naród nie jest głupi
i
i
się.
zakładam, że naród właśnie głupi nie będzie, natomiast zaniedbano i bardzo zaniedbano jakikolwiek dialog, powiedzenie o tej Unii, czym ona jest dla nas naprawdę, czym jest dla polskiej gospodarki, bo tutaj mamy wypowiedź od razu na samym początku jednego z naszych widzów, że jak za chwilę staniemy płatnikiem netto, to trzeba z tej Unii uciekać. I to przecież wszyscy, dokładnie wszyscy po każdej stronie politycznej barykady opowiadają tą samą bajkę o Unii. Unia jest to taka świnka skarbonka, z której trzeba wytrząsnąć jak najwięcej pieniędzy. No przecież To jest bzdura kompletna, bo 90% zysku z Unii, finansowego zysku z Unii, nie wynika z tego, że dostajemy jakieś dotacje, tylko wynika z tego, że korzystamy z ogromnego, bogatego wspólnego rynku, na którym nie musimy płacić cła, na którym nasze firmy konkurują na równych zasadach. Owszem, w bardzo wielu krajach, na bardzo wiele sposobów, pewne rzeczy się utrudnia.
Polskie... No ale są, to są lobby narodowe,
tak.
Na przykład tak jak
nie, no, ale są...
francuscy firmy transportowe, prawda, no, zaczęły utrudniać dostęp polskich, no bo tak, no, miały firma, różne obciążenia.
Firma Fakru chciała wejść do Niemiec, tak. Więc wielkie firmy produkujące okna w Niemczech zaczęły domagać się, żeby to było instrukcje po niemiecku, że tutaj jest pół milimetra za wąski, tak. Pasek aluminium i tak dalej, żeby utrudnić konkurencji, ale przepraszam bardzo, robimy to samo. Znowu, bez względu na to, czy to jest Konfederacja, czy to jest Lewica, chodzi z transparentem, że kupuj polskie, prawda?
Tak, tak.
Bardzo mi to przypomina zresztą, jak przed wojną w ramach antysemickich ekscesów mówiono, że należy kupować w polskich sklepach, nie żydowskich. No, ale ten model myślenia jest bardzo podobny.
No jeszcze jeden przykład mi się przypomniał, słuchaj, ten cały cyrk, jaki Polska wprowadzała, dwa cyrki, jakie polskie władze wprowadzały i które Unia ucięła. Jeden to był przy kupowaniu samochodów, czy sprowadzeniu samochodów z Niemiec, nakładali nie cła, bo nie mogli, tylko jakieś tam opłaty graniczne i tak dalej. No i to Unia ucięła, prawda? No w tej chwili samochody. A drugie to było samochody brytyjskie z kierownicą
po
prawej stronie, tak? I no, nie można było zarejestrować tego samochodu, chociaż Wielka Brytania była.
No ale słusznie, w Unii. Generalnie słusznie. No.
Ale w końcu.
Znaczy,
zrównali te prawa.
No tak, tak, no ale szczerze mówiąc, nie byłbym szczęśliwy, żebym się czuł jak we Władywostoku, gdzie większość samochodów jeździ z kierownicami po prawej stronie, bo głównie tam sprowadzają kradzione w Japonii. Więc to jest niebezpieczne zwyczajnie.
No może i niebezpieczne. W każdym razie, ale ponieważ Brytania była w Unii, no to w końcu to.
A z tymi opłatami na niemieckie samochody też akurat miało pewien sens, ponieważ no, chodziło o to, żeby ograniczyć sprowadzanie wieloletniego złomu. No,
ale rozumiesz, wtedy można było, wiesz,
prowadzić. Ale to oczywiście biło po kieszeni najbiedniejszych,
no i tak dalej, i tak dalej.
Więc natomiast. Natomiast oczywiście większość krajów gra w te, też na przykład obowiązek identyfikacji producenta produktów spożywczych czy rolnych, to jest zwyczaj w większości krajów unijnych. I ale, oczywiście się ale, mówi, że nasze
ale on,
lepsze.
Ale on się bierze stąd, że niektóre regiony mają swoje takie produkty
nie,
regionalne.
To jest co
tak?
innego. Produkty regionalne są chronione.
A po drugie chodzi o nie tyle bezpieczeństwo żywnościowe, co znaczy bezpieczeństwo tego produktu. Tak? Że,
no nie, ale również o to, żeby polski, włoski, hiszpański odbiorca mógł sobie wybrać to, tak. co uważa za najlepsze. Ja wiesz, też pamiętam, skądinąd prawdziwe walki na bazarach pomiędzy polskimi i łotewskimi truskawkami. Polskie truskawki uchodziły na Łotwie za fatalne, ale oczywiście zalewały rynek, były tańsze, natomiast no, musiały być identyfikowane. Sam uczciwie mówiąc, kupowałem łotewskie, bo one po prostu tam jest chłodniej, ciemniej i one dużo dłużej dojrzewają. Te ich owoce mają trochę inny smak, więc to ma pewien sens, oczywiście również informacyjny, ale były naturalnie takie walki tam, też były demonstracje przeciwko zalewaniu rynku przez tandetne polskie truskawki, tak jak Norwegowie demonstrowali przeciwko obrzydliwej duńskiej żywności, to nie jest tylko u nas, natomiast no,
No, teraz może.
Ale Komisja Europejska właśnie jest od tego, żeby wziąć i powiedzieć, przylepiajcie nalepki. Proszę bardzo. Natomiast oczywiście ta rywalizacja do pewnego momentu jest rywalizacją zdrową. Do momentu, kiedy nie zaczyna tej Unii rozsadzać. To nie chodzi o ślepy euroentuzjazm, tylko chodzi o rozumienie istoty wspólnoty. Istoty wspólnoty, która w tej chwili jest jeszcze zupełnie inna. Ja się przyznam, że nie wiem, 10-15 lat temu ja też byłem bardzo, bardzo krytyczny wobec pogłębiania integracji. Bo to niesie ze sobą pewne koszty. Zresztą być może wtedy, ponieważ byłem bliżej rządu, no to wolałem obywatelem rządzić spokojnie, a nie żebym się za coś wtrącał. Natomiast w tej chwili jesteśmy w kompletnie innej sytuacji. I to jest główne pytanie. To nie jest tylko pytanie o polexit, hungexit,
No, ktoś tutaj,
francuskie wyjście,
jeden z
cokolwiek.
naszych tutaj komentujących słusznie zauważył, że Orban, co prawda, walczy z Unią Europejską, prawda, ale jakoś o hunexitu nie ogłasza, prawda?
Tak, ale gdzieś te eksity się mogą pojawić. To bardzo wiele środowisk politycznych gra na to z różnych powodów w różnych krajach. To trzeba to brać pod uwagę. W momencie, kiedy widzimy gołym okiem, to o czym rozmawialiśmy tutaj wielokrotnie, że świat zaczyna zmierzać ku nowemu koncertowi mocarstw i Europa. Będę to powtarzał do bólu, albo będzie zjednoczoną Europą, jednym z globalnych mocarstw, na co ma wszelkie dane gospodarcze, militarne, demograficzne, albo Europa stanie się polem rozgrywek, które w pewnym momencie doprowadzą również do wewnątrzeuropejskich, może nie wojen, ale wojenek, bo widzimy, jak łatwo w tej chwili wywołać wojnę. Wszyscy ci, którzy mówią o wychodzeniu z Europy, o tym, że jest eurokołchoz i tak dalej, to niech sobie zadadzą pytanie, co zamiast eurokołchozu? Jeżeli to jest, ci ludzie
Jak to?
ogarnięci tą jakąś piekielną obsesją antyniemiecką, powinni sobie zadać pytanie, czy lepiej jest, że Niemcy są w Unii, nawet jak są silnym graczem w Unii, razem z nami, czy lepiej będzie, jak się Unia rozpadnie i będzie nad nami kolejny raz wisiało widmo paktu Ribbentrop-Mołotow, czy paktu Alvensleben, czy jednego z iluś tych paktów przez ostatnie 200 lat podpisywanych
Podpisywanych.
pomiędzy Moskwą a Berlinem.
No,
Bo taki jest wybór do diabła. Bo taki jest wybór tak naprawdę.
łącznie ze spotkaniem Napoleona z Aleksandrem
Tak.
I, gdzie oni dokonali rozbioru Europy, tak
Drugim.
praktycznie, prawda?
Tak. Nie,
W
pierwszym.
Tylży. Słucham?
Tak, pierwszym. Gdzie dokonali podziału Europy, zgoda. Natomiast mówię, to jest kwestia pewnej elementarnej wyobraźni. To jest kwestia pewnej
Tak,
elementarnej
i
wyobraźni
trzeba
i
by też zadać.
zadania sobie pytania o to, gdzie jest miejsce dla
No
Polski i
i,
jaka ta Polska
i
ma
teraz,
być.
wobec tych agresji rosyjskiej, tego, prawda, imperialnego i rewizjonistycznego państwa, jest lepiej, że Polska jest w Unii, czy lepiej, jak będzie poza Unią, prawda? I
Ale przecież to
to.
nie Unia nas broni, to bronią nas Amerykanie, zdaniem
Tak.
dużej części
No i
opinii
na tym polega
publicznej.
ten
Ja tej obrony amerykańskiej,
błąd
szczerze
myślenia.
mówiąc, coraz mniej widzę.
Słucham?
Ja widzę coraz mniej tej amerykańskiej obrony
No ja
i
w
wiesz.
ogóle ona z dnia na dzień, rozumiesz, praktycznie zanika. No,
No,
no
ale nie
wiesz.
tylko. No, przyglądam się, wiesz, Amerykanie, czy właściwie Donald Trump. Nie tyle poprosili, nie zażądali, żeby kraje europejskie wsparły ich w
To już
odblokowaniu
przechodzimy
cieśniny
do
Ormuz.
drugiego exitu, tak? Czyli
Bo to
na
one
to
się
exit.
na siebie
Tak,
nakładają.
tak.
Dobra. No i okazuje się, że fregaty skądinąd starej, ledwie pływające, które kupiliśmy od Amerykanów, do tej pory mają 1/3 swojego minimalnego uzbrojenia. Wobec tego, jeżeli przypadkiem by dopłynęły do tej Zatoki Perskiej, nie zatonąwszy po drodze ze starości, to i tak nie będą miały czym strzelać. Ponieważ jakoś ten dobry wujek amerykański nam nie, do tej pory nie sprzedał tej amunicji, tych rakiet przestarzałych skądinąd do tych okrętów, tak? No, więc z tą obroną bywa różnie, ale właśnie pewne podobieństwo. Jak słucham Donalda Trumpa, który mówi, że no, NATO pożałuje, NATO powinno nam pomóc, NATO coś tam, to jest dokładnie mówi tak, jak my mówimy o Unii Europejskiej. Ameryka jest poza NATO w tej jego narracji, prawda? Tak, jest tak. Jakieś NATO i są Stany Zjednoczone. I NATO, to paskudne NATO nie chce pomóc Stanom Zjednoczonym. Notabene, akurat ja przypadkiem jestem zdania, że powinniśmy jako Europa pomóc, bo jest to nasz interes. Co więcej, myśmy powinni się tam zainstalować i być dłużej i mocniej niż Amerykanie w tej cieśninie, bo tą cieśniną, zresztą na spółkę powinniśmy to zrobić z Japończykami, ale być może również, co by nie podobało, co by być może się nie podobało Donaldowi Trumpowi, również z Chińczykami, bo my jesteśmy odbiorcami tych produktów, nie Amerykanie.
Tak, bo tutaj my na zeszłym spotkaniu, czyli jakieś spotkań temu mówiliśmy o tym, ile ceny nawozów pójdą w górę na skutek tej wojny.
A ceny nawozów, ale w ogóle okazuje się, że w ogóle ktoś zwrócił uwagę, na przykład, że ogromna to jest siarki. Jest produkowana,
siarki,
ekstrahowana przy
glikolu,
użyciu tej
aluminium, ropy. Które tam jest, w ogóle no, 1/3 w ogóle przemysłu światowego wisi na surowcach.
Ale nie amerykański. Amerykanie mają większość tego swojego akurat.
Tak.
Ale no przepraszam bardzo, nie Donald Trump, tylko Amerykanie... ukochany przez europejskich liberałów Barack Obama mówił Europejczykom, sam to słyszałem, mówił Europejczykom, zaangażujcie się w budowanie pokoju i stabilności na Bliskim Wschodzie. To jest wasz obszar interesów, nie nasz. My już tu, nas to interesuje. Mówi to Obama, tak? Nas to interesuje wyłącznie na tym poziomie, żeby chronić interesy Izraela.
Tak.
No więc, jeżeli od 20 lat nikt w Europie na to nie wpadł, to szczerze mówiąc, jak Trump mówi, odblokujcie cieśninę, ale to może warto.
Ale Marku, cieśninę odblokować się nie da.
Cieśninę się da odblokować. Nie, no, słuchaj, to nie jest nawet specjalnie trudne.
Ale słuchaj, no,
zresztą Polska
Iran,
jest, tu by mogła.
To jest niewykonalne zadanie. Nie,
nie
da się wybombardować.
Nie pokonać Iranu.
To jest 30 kilometrów.
Wystarczy dobrze, tylko wiesz, jak spojrzysz na mapę, to tak naprawdę wystarczy zablokować kawałek wybrzeża irańskiego, który akurat jest wyjątkowo łatwy do desantu. Bo to jest taki kawałeczek obszaru nizinnego, dalej są góry. I w te góry nie pchać się, w najlepszym razie można wysadzić, to Amerykanie za chwilę zrobią, wysadzić tam desant, pogonić te motorówki z tamtego obszaru, po czym, tak jak powiedziała Kaja Kallas, czym prędzej usiąść do stołu dyplomatycznego, bo Irańczycy nie chcą w tej chwili rozmawiać z Amerykanami i ja im się trochę nie dziwię, no bo rozmawiali parę razy, po czym w trakcie rozmów stali się ofiarą bombardowań, tak?
No tak, ale słuchaj, to państwo nie jest, rozumiesz, Wenezuela, ten reżim Wenezueli ma swoje interesy i myśli w zupełnie innych kategoriach.
Ale reżim irański też ma swoje interesy.
Ja rozumiem, ale rozumiesz, on jest jednak napędzany religijnie troszkę. Tak? W dużej mierze. Więc to nie jest, znaczy to nie jest łatwy rozmówca, jeśli chodzi o...
Ja nie mam wrażenia, że ten czynnik religijny w tej chwili odgrywa kluczowe znaczenie. Zwracam ci uwagę, że duża część właśnie tych przywódców religijnych nie była przekonana do wyboru Mocztaby Chameneiego na przywódcę, między innymi dlatego, że on nie ma nawet tego stopnia Ajatollaha. Tak, że uważali, zresztą podobno ojciec też, przynajmniej tak wypuszczają takie wiadomości Amerykanie, że podobno stary Ajatollah wcale nie był przekonany do tego, że ten jego syn jest dobrym następcą, bo, no bo nie jest zbyt mądry. Mam wrażenie, że w tej chwili tak naprawdę politykę irańską kształtuje jednak ta półoligarchiczna struktura Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, czyli cywilów, ale cywilów, którzy się uwłaszczyli na państwie pod hasłem obrony rewolucji religijnej. To politykę z Iranem można prowadzić, tylko ją trzeba prowadzić w ogóle. A na razie tego Europa tego nie robi. Mówi to, co mówi Kaja Kallas, że Europa chce się zaangażować dyplomatycznie. Świetnie, tylko w takiej sytuacji, jaka jest teraz, ja akurat jestem zdania, że wsparcie Amerykanów w cieśninie Ormus miałoby pewien sens, pod warunkiem, że rzeczywiście byłaby to bardzo szeroka koalicja. Łącznie z Japończykami, łącznie z Koreańczykami i być może łącznie z Chińczykami nawet. Wszyscy mają interes, żeby, jak nie Chińczyków, to przynajmniej Hindusów doprosić do tego towarzystwa. Doprowadzić do... Bo przy tak potężnych graczach będzie bardzo łatwo odblokować cieśninę, a potem no oczywiście trzeba osiągnąć jakieś porozumienie polityczne. Więc to, że Europa pokazuje, że jest niezainteresowana, to uważam, że w perspektywie strategicznej raczej jest błąd. Natomiast styl załatwiania tego przez Donalda Trumpa to jest zupełnie inna sprawa i tu dochodzimy do NATO exitu. Otóż to nie jest tak, że ktokolwiek wyjdzie z NATO. Istotą NATO jest pewność kolektywnej czy wspólnej obrony. No w przeciwnym wypadku to wszystko nie ma sensu. Prawda? I jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko prezydent Stanów Zjednoczonych, bo duża część jego zaplecza, mówi, że to wstrętne NATO pożałuje, że nas nie wsparło, to mówi w gruncie rzeczy tyle, że my jesteśmy już poza NATO. Że my będziemy ewentualnie jako Stany Zjednoczone z poszczególnymi krajami NATO targowali się o to, czy my je będziemy bronić, czy nie. No bo to się do tego sprowadza, tak? Jeżeli dacie nam to i to, to my was będziemy bronić. Tylko to jest... I w to wierzy prezydent Nawrocki, w to wierzy jego otoczenie. No ja chciałbym... Że będziemy dawać
to dostaniemy
możliwie dużo i będziemy mieli amerykański parasol. Tylko,
ja w to nie wierzę.
Tylko problem jest w czym innym. Otóż to nie jest kwestia amerykańskiego parasola przed napaścią zgrai, nie wiem, najemników z Białorusi. To jest pytanie o to, czy w momencie, kiedy Polska będzie zagrożona, Stany Zjednoczone podejmują ryzyko wojny światowej. I tutaj jest coś takiego, że potrzebne jest nie to, że my kupujemy cokolwiek, czy nie, potrzebne jest poczucie wspólnoty interesów.
No nie ma tych wspólnot.
Bo jeżeli jest wspólnota, znaczy krótko mówiąc,
wiele razy to krótko mówiąc, cele strategiczne Polski i Stanów Zjednoczonych się rozeszły. No.
Zwłaszcza pod władzą Trumpa czy MAGA, tak. Powiedzmy. Owszem. No więc skoro obrona Polski nie jest szczególnie wysoko na liście celów strategicznych Stanów Zjednoczonych, to można wątpić, czy Amerykanie będą na pewno nas bronili. W każdym razie, dopóki istnieje NATO jako struktura, jako pewna minimalna wspólnota interesów, ona wciąż istnieje. Na poziomie
znaczy,
minimum,
znaczy jedna wspólnota...
ale słowo wciąż jest tutaj tak. dość kluczowe. Więc dopóki istnieje ta struktura, to istnieje pewne prawdopodobieństwo, że rzeczywiście członkowie NATO będą chronieni przez całość paktu, łącznie z Amerykanami. W momencie, kiedy wchodzimy w coś, co jest w logice myślenia, niestety znowu dużej części naszych polityków. Jeżeli wchodzimy w układy dwustronne, to zapomnijmy o tym.
Zapomnijmy, tak.
Na poziomie Stany Zjednoczone, zresztą powiedział to Trump, pomagaliśmy tej Ukrainie, może nas to nie obchodzi. To nas w ogóle nie interesuje. To nie jest na obszar naszych zainteresowań. Powiedział to parę dni temu, tak?
Tak.
To z jakiej, Polska z jakiej okazji jest w takim razie w polu interesów, jak nie jest Ukraina?
No Kościuszko.
Ukraina? No nie, nie, no to tak. No, tak. Kościuszko i Pułaski.
Pułaski, tak. No. tak
trochę mało. Trochę mało, no ale jeżeli Stany Zjednoczone bronią integralności Europy, to ma to pewien sens. Jeżeli odpuszczają sobie Europę i mają bronić samej Polski, na co zdaje się niesłychanie liczy część polskiej klasy politycznej, no przecież myślenie sporej części, nie chcę tutaj nazwisk wymieniać, jest takie, że my zastąpimy dla Amerykanów Niemcy. I Niemców będą kopać, opluwać, nie lubić, a nas będą kochać, bo jesteśmy zamiast nich. Otóż to chyba, jest tak jak...
Chyba już nikt tak nie myśli.
To, ale skąd? To jest myślenie absolutnie popularne. Można odpytać obywateli na ulicy, i to wcale nie tylko obywateli tych z najniższym poziomem wykształcenia. To usłyszysz bardzo podobne argumenty. Otóż myśmy to już przerabiali. Myśmy to już przerabiali, ponieważ Druga Rzeczpospolita dla Francji i Wielkiej Brytanii była zastępczą Rosją. Po to Francuzi podpisywali z nami traktat o przyjaźni i pomocy wzajemnej, traktaty wojskowe przed drugą wojną, po pierwszej wojnie światowej, że nie mieli Rosji. Tylko jak się okazało, że Polska nie jest w stanie tej Rosji zastąpić z różnych powodów, bo nie ma tego ciężaru, co Rosja, nie ma tej głębi strategicznej nawet, którą ma Rosja, no to się okazało, że obserwowaliśmy dziwną wojnę i dobrze, pamiętajmy, że ten traktat odniósł ogromny sukces, bo on doprowadził do tego, że Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom i rzeczywiście konflikt polsko-niemiecki stał się konfliktem światowym. Tylko w najlepszym razie wejście w takie układy dwustronne polsko-amerykańskie może prowadzić do takiego samego skutku. Czyli po kilku latach okupacji przyjadą Amerykanie i wyzwolą nas w takiej skali, w jakiej uznają za stosowne. Bo pamiętajmy, że myśmy zapłacili cenę 1/3 terytorium, tak. które musieliśmy oddać.
Tak, ale wspomniałeś tutaj o dziwnej wojnie i w kontekście mówiłeś też o NATO, prawda? Jeszcze jest coś takiego, kwestia woli, tak? Co bardzo było widać właśnie wtedy, w 1940 roku, kiedy ta dziwna wojna się odbyła, po prostu nie było woli, żeby prowadzić tą wojnę. No, wszyscy myśleli, dobra, no mamy tą linię Maginota,
no nie,
prawda?
No nie było woli, ale pamiętajmy o drugiej rzeczy. Teraz jest to punkt, jest to punkt trzeci, o ile pamiętam, tak, traktatu waszyngtońskiego. Mianowicie, że
Tak.
sojusznik musi bronić się sam.
Tak.
Brytyjczycy i Francuzi podjęli decyzję, że nie ruszają z ofensywą,
Tak, dwa tygodnie po wrześniu.
dlatego, że armia polska była de facto kompletnie rozbita.
Czy to była ta
A
sytuacja?
była rozbita między innymi z takich powodów, że została rozciągnięta na całej długości granicy
Miała
i
bronić
żadna armia wtedy by się nie obroniła.
każdego, że tak powiem,
Tak
centymetra.
jest, nie oddamy ani guzika i tak
No,
dalej. No
tak.
to
No
skończyło się to
ale
pogromem.
nie tylko rozciągnięcie, ale też, rozumiesz, no wszystko było
No nie, dowodzenie było niesłychanie marne, dobór kadr,
logistyka żadna.
tak, dobór kadr
Amunicji było
był,
mnóstwo, nie było jak jej dowieść.
tak.
Komunikacji, łączności nie
No dobrze,
było.
no ale to.
Żadnej, jak czytam o tych wieżach, łączność miała być zapewniona przez placówki pocztowe, rozumiem,
Tak.
że miały telefony, to po
No to
prostu
mniej więcej tak
nie,
jak teraz,
no wiesz, po
ale.
prostu nie. Ja
No
dziwię się, że
dobrze.
to były te 2 tygodnie, rozumiesz,
No to
trwało to, że.
bohaterstwo, bo
Znaczy
bohaterstwo
tylko ta,
żołnierzy, bohaterstwo
i tych
obywateli.
dowódców niższego szczebla,
Tak.
którzy w warunkach zupełnego braku łączności podejmowali
Tak.
jakieś decyzje, prawda?
A nie, ale również pamiętajmy o tym, że właśnie nie było programu SAFE, który by sfinansował tę
No właśnie.
obronę. I to tutaj notabene czytałem tekst Jarosława Kurskiego, z którym się w paru punktach nie zgadzam, bo to nie jest tak, że była to wyłącznie głupota tych niedobrych sanacyjnych pułkowników, ponieważ Eugeniusz Kwiatkowski, czyli ten czołowy przedstawiciel tego skrzydła liberalnego sanacji, on powiedział, że on nie wierzył w wojnę, że
Tak.
wojna będzie tak szybko. On mówi, że gdyby jego koledzy z rządu powiedzieli mu, że grozi nam wojna w tak krótkim czasie, to on mógłby przy kontrolowanej inflacji doprowadzić do tego, że produkcja zbrojeniowa byłaby dwukrotnie większa niż ta, która była. I nie musielibyśmy jej sprzedawać, tylko byśmy kierowali na uzbrojenie, do uzbrojenia polskiej armii. Więc
No ale to
to
dochodzimy do
ale
tego,
nie,
że
no
to
ale
jakieś błędy
dobrze.
analityczne
No dobrze, no
popełniono.
ale to jest efekt decyzji gospodarczych wynikających z błędnej oceny sytuacji politycznej.
Tak.
Otóż ja mam dojmujące wrażenie, że gdy mówimy o tych exitach, to my mówimy również o tym, że przywódcy europejscy, w tym Polsce, ale nie tylko, krążą jak ci lunatycy, którzy mówią o wojnie, ale jednocześnie w nią nie
Nie
wierzą.
wierzą, tak.
I nie podejmują działań wystarczająco dynamicznych i szybkich, żeby się do tej wojny przygotować, a dokładniej rzecz biorąc, żeby być na tyle silnymi, żeby do tej wojny nie
No
doszło.
ale
Bo
wiesz,
to jest
bo
paradoks.
to są przygotowanie i
Kosztuje.
to są koszty społeczne, tak?
No
Znaczy,
dobrze, ale to jest kwestia dialogu z ludźmi.
no to jest
Zawsze
dialog, ale
to jest kwestia
u
tego,
nas
że
masz
mówimy
dialog
my
tylko
o
taki,
Unii
że
czy
masz
oni.
dialog jest na poziomie, prawda? OZE, SROZE,
Tak,
prawda? I
tak.
ETS, RTS,
Tak,
tak? Rozumiesz, no, tak? O tym ETS-ie jeszcze tutaj, bo tu Państwo pytanie jest
no
pierwsze,
nie, no
prawda?
to
Proszę Państwa, no, pieniądze z ETS-u, pieniądze za
idą do
emisję
polskiego
dwutlenku,
budżetu.
słucham, no to
Idą do
jest
polskiego
do polskiego
budżetu.
budżetu, są pieniądze na innowacje w
Ale
dużej mierze.
i
I on jest.
dlatego też pan prezydent żąda, żeby to wypowiedzieć, ponieważ decyzja w sprawie SAFE była decyzją ufundowaną na dwóch filarach. Jeden filar to jest ideologiczna antyeuropejskość tego
Ideologiczna?
środowiska,
Tak.
a
Znaczy
z drugiej,
fobia.
wobec tego cokolwiek robione jest wspólnie w Europie, to jest źle.
Tak.
A filar drugi brzmi bardzo prosto. Im gorzej, tym lepiej.
Tak.
Jak
Tym
będzie
lepiej dla
gorzej,
nas.
tak, jak będzie gorzej, to
To my.
Polacy będą wściekli na rząd i wybiorą nas.
Nas, tak.
To są wyłącznie dwa powody, dla których takie decyzje są podejmowane. No i trudno. Tak jest. Natomiast jak.
Znaczy, ale te, jeszcze wrócę tutaj do tego. To opowiadanie o tym węglu. Wiesz, o tym, że wiesz, że o tym polskim węglu, no, który jest tak kosztowny w wydobyciu, który się w ogóle nie opłaca, no to ja tego słucham i po prostu nie wierzę.
No tak,
że,
tylko
że można coś takiego ludziom wciskać takich.
Rozumowanie polityków od samego od Hiszpanii poczynając, Portugalii. Na Polsce kończąc, bo trochę inaczej jest w krajach bałtyckich i skandynawskich paradoksalnie, ale rozumowanie polityków jest proste jak drut. Mamy wygrać wybory, a nic innego nas nie interesuje. I to jest przerażające, bo to jest rzeczywiście taki...
Masz rację, tak.
Tu nie jesteśmy oryginalni wcale, tak. Jest to
masz
działanie...
Rację, że Skandynawowie mają inną komunikację. Że inny...
Tak, oni oczywiście też się żrą wściekle, ale się
ale
żrą...
Nie, ale słuchaj, jak słuchasz tego z Tubaktów, w końcu no, tak. Finlandia, no to taki wielki kraj, jak on mówi o tych procesach światowych i tak. Mówi o roli Finlandii tak. W tym. Mówi, my Finowie, prawda, tu tak. Lepiej idziemy do sauny, a potem dopiero... tak, a potem dopiero zabieramy głos i w saunie sobie przemyślimy tak, wszystko, tak? I tak dalej, i tak dalej.
No tak, więc, no, ale oni mają realne poczucie zagrożenia i oni wiedzą, jak temu zagrożeniu się przeciwstawiać. Mają pewne doświadczenie. To samo duża część środowisk politycznych krajów bałtyckich. Tak,
dobrze,
tak
słuchaj,
zachowuje.
Musimy odpowiedzieć na
natomiast,
pytania, bo tak sobie opisuję.
Wiesz, no niestety spokój i dobrobyt powoduje degenerację klasy politycznej.
Tak,
wybitne jednostki, wybitni przywódcy pojawiają się głównie w czasach głębokiego kryzysu.
Znaczy, my jeszcze nie zdajemy sobie sprawy z tego i tutaj nie omawialiśmy, może zdajemy sobie sprawę, nie omawialiśmy, jak na pozycję negocjacyjną i możliwości negocjacyjne w Polsce wpływa ta decyzja prezydenta, no bo ona wywołała jednak zdumienie.
Znaczy nie zdumienie, no ośmieszyła.
Rozumiesz, ale... i teraz jak my możemy z jakimiś Norwegami czy Szwedami, rozumiesz, negocjować jakieś, wiesz, pakty, rozumiesz, wspólne, te równoległe, prawda, wzmacniające naszą pozycję w NATO, prawda, te pakty, które są absolutnie nam potrzebne, no jaką my mamy pozycję w tym, no? Rozumiesz, jak rozumiesz, my się nie... jaką mamy pozycję, rozumiesz,
jesteśmy niewiarygodni.
Szef banku centralnego mówi jakiś fokus, pokus, rozumiesz, i tak jak to świetnie
to,
powiedziałeś,
znaczy
jak Karol Minhausen, prawda, się wyciąga sam
no tak,
do włosy.
No. Ale nie, bo to jest bzdura podwójna, bo na przykład, ale znowu, również obrońcy tego projektu europejskiego SAFE o tym nie mówią. O dwóch rzeczach. Po pierwsze, że te pieniądze, bo wychodzą przeciwnicy i mówią, to jest straszny kredyt, będziemy płacić odsetki. Tak.
Tak.
Tylko jeżeli inwestujemy ogromną większość tych pieniędzy w Polsce, to co to znaczy? To znaczy, że w Polsce będziemy produkowali ileś tam tysięcy pojazdów i tak dalej, więcej.
Otóż to jest inwestycja.
Od tych pojazdów będą płacone podatki. Ludzie, którzy będą zarabiali pieniądze z tego SAFE, będą płacili podatki i tak dalej. I ogromna część tych pieniędzy, więcej na pewno niż to oprocentowanie, wróci do budżetu. Zresztą, no, szczerze mówiąc, istota rynku kredytowego przecież na tym polega, że pożycza się pieniądze nie na konsumpcję, tylko pożycza się na inwestycje. I ta inwestycja zwraca więcej niż oprocentowanie tych pieniędzy. No, cała idea kredytu na tym polega. O tym nikt nie mówi. No i po co? No. No tu nam, tak samo jak Unia Europejska polega na tym, że nam dają, tu wywalczyliśmy to, ale to wszyscy, poczynając od Leszka Millera, przez Janusza Lewandowskiego, Marcinkiewicza, Bóg wie kogo jeszcze, chodzą i wywalczyliśmy tutaj z Unii 50 miliardów. No nie. Unia nie jest świnką skarbonką, tylko Unia jest naturalnym środowiskiem działania Polski. Unia, dając pieniądze na to, żeby w Polsce budować autostrady, daje je nie po to, żeby Niemcy nas tymi autostradami najechali, jak nie wydaje się prezesowi Kaczyńskiemu, tylko po to, żeby...
Transport w Polsce był tańszy.
Nie, żeby,
sprawniejszy,
nie,
no. Nie, żeby, komunikacja, żeby
nie,
była, no.
Żeby, nie wiem, Francuz, który zainwestuje w Olsztynie, mógł swoje produkty spokojnie dowieźć do Francji,
no tak.
Między innymi. Żeby, krótko mówiąc, żeby nie było nierówności komunikacyjnej takiej, która wyłączy spójność, istotną spójność, część odbiorców.
Spójność, tak. Spójność, prawda, no,
więc,
obszaru.
Dokładnie. I, tak, więc o tym wszystkim się nie mówi.
Nie, słuchaj, bo musimy odpowiedzieć na Państwa pytania.
Jeżeli pan Carmelo opowiada, że no, polexitu nie będzie i nie da się oglądać tej propagandy w TV, to ja powiem tak, no, ja skłonny jestem wierzyć, że duża część polityków, nawet tych, którzy mówią o polexicie, podobnie jak brytyjscy konserwatyści przed Brexitem, uważa, że nie, no tutaj dowalimy tej Unii, bo ludziom się to podoba, ale to będziemy dalej tę Brukselkę doić. Otóż przez taką propagandę doprowadzi się do tego, że większość obywateli uzna, super, wychodzimy, bo to nam się opłaci. A w odróżnieniu od Brytyjczyków, my nie mamy brytyjskiej wspólnoty narodów, my nie jesteśmy krajem z niebywale rozbudowanymi szlakami morskimi, współpracą z państwami flotą. Zamorskimi, jesteśmy krajem średniej wielkości w środku Europy. Jeżeli wyjdziemy,
nie mamy city.
Tak, jeżeli wyjdziemy, to będziemy mieli nie city, tylko płaszczać w Moskwie.
Płaszczać w Moskwie. Ja tylko przypomnę tutaj, bo sobie spisałem to, przez cieśninę Ormus przepływa 45% transportu produktów naftowych światowych, 25 do 30% eksportu tworzyw sztucznych, 26% eksportu glikolu, który jest do 30% metanolu, który służy do produkcji tworzyw sztucznych, tak? Aluminium, Katar i Oman, który produkuje, który jest głównie do Azji idzie. Helu, 1/3 zapotrzebowania światowego helu jest tam produkowana. LNG 20%. 1/3 nawozów sztucznych jest produkowana i przepływa przez cieśninę Ormus. 1/3 nawozów sztucznych.
No i dokładnie to znaczy, to nie jest tylko problem, że będziemy drożej jeździli samochodem, tylko za chwilę w dużym kawałku świata zacznie się głód.
No tak, to do tego doprowadzi, więc ta wojna była rozpoczęta chyba jednak bez, że tak powiem, namysłu i pokazania konsekwencji wszystkich.
Znaczy, no, był plan dziecinny, ale dziecinny, umówmy się, żeby zakończyć kwestię exitów. Donald Trump grozi NATO, że a NATO nie pomaga i tak dalej. Otóż nie było żadnego wniosku Stanów Zjednoczonych, nie tylko w sprawie artykułu 5, to było dość trudne, bo to Amerykanie są agresorem akurat, ale nie było wniosku z artykułu 4.
Tak.
Żeby odbyć konsultacje.
Przemówienie szefa państwa, tak, prawda, tak, że pomóżcie nam.
Tak,
no i dobra,
nie, 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 nie pomóżcie nam, tylko jesteście zobowiązani nam pomóc. Tak. Jak nie pomożecie, to zobaczycie. No, to jest.
I znowu taka
to nie jest żadna dyplomacja. Zresztą tutaj akurat przytomnie zachował się Radek Sikorski, który powiedział, że Polska ze względu na przyjaźń ze Stanami Zjednoczonymi jest gotowa rozważyć pomoc pod warunkiem, że będzie to. Że będzie jakikolwiek wniosek w NATO.
Czekamy na wniosek, tak. Tak, bardzo dobrze. Dobrze, więc proszę Państwa, przejdziemy w takim razie do pytań.
No, zaczęliśmy.
Tak?
O tym płatniku netto mówię. No, to jest naprawdę bzdura. ETS-y żadnej naszej gospodarki w przepaść nie spychają. ETS-y wymuszają. Bzdura. Znaczy, panie Czesławie, ja powiem tak. Oczywiście z punktu widzenia takiego bardzo krótkoterminowego ETS-y podwyższają znacząco koszt produkcji. Tylko jeżeli nie ma czynników wymuszających zmianę, choćby budowę tych elektrowni atomowych, niekoniecznie to nie muszą być panele fotowoltaiczne, te sobie zostawimy panu ministrowi Czarnkowi, żeby mu prąd ładowały, ale jeżeli nie zaczniemy zmieniać struktury, to będziemy funkcjonowali na nie naszym węglu, bo go nie ma, a ten, który jest drogi. I ten węgiel się kończy. I te bajki o węglu to jest próba zdobycia 20 tysięcy głosów na Górnym Śląsku, tak naprawdę. To się do tego sprowadza. Tylko będziemy gospodarką popadającą w zacofanie. No i tyle.
Tyle, no, tak to się
Więc,
skończy.
a jeżeli chodzi o płatnika netto, ja przypominam historię autentyczną, którą już parę razy tutaj na tym fotelu opowiadałem. Jak zapytaliśmy się przed naszym wejściem do Unii Europejskiej, zapytaliśmy się Szwedów, po co wy w tej Unii siedzicie, skoro od pierwszego dnia jesteście płatnikiem netto. Na co premier Szwecji odpowiedział, że na otworzeniu rynku europejskiego Szwecja zarobiła 8-krotnie więcej niż wpłacała do
Będę.
budżetu. Była mowa o pierwszych latach członkostwa. Im dłużej, tym zarabia się na tym więcej na obecności w tym rynku, na tym
No tak,
rynku.
no obywatele
Nie,
zarabiają
no,
i tak dalej,
ludzie,
i tak
którzy
dalej.
siedzą w firmie Nowy Styl, na przykład produkującej krzesła, jeżeli zamykamy granice, jeżeli
Nie,
wychodzimy
to
z
zamykają
Unii,
fabrykę.
to mogą zwolnić ludzi i my sami akurat będą mieli tyle kasy, że pojadą na Karaiby, będą tam do końca życia wypoczywać, bo nie będzie rynku na te krzesła, bo nie będzie rynku na dziesiątki, setki innych produktów. No, zdajmy sobie z tego sprawę, że to by była rewolucja, która prawdopodobnie by doprowadziła
Nie
do
będzie gdzie.
pauperyzacji Polski takiej, bo tu się pisze, to PKB spadnie o 5%, się mówi i tak dalej. Nie. To by doprowadziło do degradacji technologicznej i do pauperyzacji Polski. Oczywiście, część byśmy sprzedali w Chinach czy w Indiach i tak dalej, ale oprócz tego Unia stawia pewne wymogi technologiczne. Nie możemy produkować badziewia. Polska produkuje, nawet jeżeli wytwarzają to firmy zarejestrowane za granicą, to Polska produkuje nowoczesny sprzęt w wielu bardzo dziedzinach. Jeżeli była poza Unią, to by go nie produkowała. Więc proste. No więc nie opowiadajmy bajek. Tu padło pytanie, jakby wyglądało technologicznie wyjście z NATO. Otóż wyjście z NATO technologicznie nie musimy wychodzić z NATO. Po prostu NATO się może rozłożyć wewnętrznie, zmienić się w organizację taką jak przecież ONZ na początku swojego istnienia wielokrotnie interweniował wojskowo. Wojna koreańska to była wojna ONZ-u przecież, a nie Stanów Zjednoczonych, mimo że to były wojska amerykańskie właściwie wyłącznie. Ale ONZ interweniował, ONZ działał do momentu, kiedy się nie zaklinczował, nie zablokował i nie stał się miejscem gadania. Więc NATO może się stać miejscem, w którym się będzie rozmawiało bardzo pięknie i kwieciście, tylko jeżeli nie będzie ścisłej współpracy wojskowej, jeżeli nie będzie rozwoju strategicznego, to NATO nie ma sensu. Więc to jest nie tyle wyjście z NATO, ile NATO by wyszło z nas. O, może w ten sposób. A oczywiście Amerykanie mogą powiedzieć, że zawieszają swoje członkostwo w NATO akurat, bo inni nie. Ale Amerykanie mogą to powiedzieć, tylko oni są depozytariuszami dokumentów i oni jako jedyni
No, tym bardziej trzeba
mają
stworzyć,
narzędzia do wyjścia.
tym bardziej trzeba, potrzebny nam jest sejf i tym bardziej nam jest potrzebna, że tak powiem, Europa i struktury europejskie i wszystkie pakty, które zawieramy.
Na ile wojna w Iranie jest podobna do wojny w Ukrainie? Wyłącznie na poziomie chaosu informacyjnego czy mgły wojny, tak naprawdę. My bardzo niewiele o tej wojnie wiemy. Natomiast zarówno cele tej wojny, jak i sposób jej prowadzenia są kompletnie inne niż w Ukrainie. Wojna w Ukrainie ma dwa cele. Jeden z tych celów to jest zajęcie części terytoriów. Nikt nie chce zajmować terytoriów Iranu. Drugie to jest nie zmiana władzy, tylko zainstalowanie władzy podległej Rosjanom. Otóż
Pozostałej części państwa ukraińskiego,
tak.
to jest ten.
Natomiast tu Amerykanie, nie wiem czy ma, to tutaj pamiętajmy, że są inne cele amerykańskie i inne izraelskie. Cel Izraela jest de facto taki, żeby doprowadzić do skrajnego osłabienia Iranu, być może jego rozpadu. Amerykanów jest raczej, żeby ustanowić reżim, który będzie kooperatywny wobec nich. Więc tu jest to pewne podobieństwo do wojny Rosji przeciwko Ukrainie, ale są to kompletnie inne wojny. No mówię, przede wszystkim podstawą jest to, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie jest wojną klasyczną wojną frontową terytorialną. Natomiast wojna w Iranie jest wojną setek punktowych ataków lotniczych skierowanych przeciwko elicie politycznej i ekonomicznej Iranu, przeciwko wojskom irańskim, zmierzając do osłabienia Iranu. Otóż Rosjanie, wbrew pozorom, bardzo długo nie zmierzali do osłabienia Ukrainy. Ja zwracam uwagę, że dopiero ostatnie miesiące to są masowe ataki na infrastrukturę.
Tak, cywilne.
Wcześniej Rosjanie
Znaczy zima,
starali się,
zima. Zima
no tak, no,
ostatnia.
ale to jest czwarta zima. No.
Tak, czwarta. Ta ostatnia zima.
Ostatnia, wcześniej w tej skali tego nie
Nie
było.
było.
Bo Rosjanie zakładali, że oni to przejmą i będą, i to będzie pracowało na ich rzecz. Natomiast nikt nie chce przejmować Iranu.
Tak, no.
Więc tutaj podobieństw nie ma, z wyjątkiem rzeczywiście takiego przekonania i Putina, i Trumpa, że z natury rzeczy są uprawnieni do tego, żeby ustanowić taką władzę, która będzie ich słuchała.
No i drony jeszcze, prawda? Drony, 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 prawda?
No nie,
Jeszcze
no to już jest kwestia taktyki, no.
taktyki, tak, ale jeszcze.
Czy może najwyższy przywódca zarządzać Iranem z Moskwy? No zobaczymy. Nie
Zobaczymy.
jesteśmy pewni, czy on jest w Moskwie.
Tak, nie. Tak mówią, ale to nic nie znaczy.
Ale to jest właśnie mgła wojny. Natomiast czy może zarządzać Iranem z Moskwy? Nie.
Czy można, czy administracja Trumpa biła sobie gwóźdź do trumpy, pisał Łukasz Marcin.
To
Pytam.
jest możliwe, aczkolwiek jeszcze nie jest to pewne. No, to będzie zależało czy jest możliwe wskazanie sukcesu przed wyborami. Tych sukcesów kilka Trump miał. Zwłaszcza w kwestii właśnie nielegalnej imigracji i tak dalej. To Amerykanom się generalnie podobało, dopóki nie doprowadzono do sytuacji takiej, gdzie służby zaczęły strzelać do Amerykanów. Bo to w tym momencie te incydenty w Minneapolis spowodowały istotne wahnięcie w nastrojach społecznych, bo wcześniej to, że Trump powstrzymał migrację, to, że wyrzucał nielegalnych imigrantów, to było generalnie aprobowane. Ja przypomnę, że to nie łapanki na Polaków na ulicach w Chicago czy Somalijczyków w Minneapolis, tylko 90% deportacji było przeprowadzonych z więzień
Więzień,
po
tak.
prostu. Czyli ludzie, którzy siedzieli w amerykańskich więzieniach, a byli nielegalnymi imigrantami.
Tak, no ale
Więc
myślę, że jak Amerykanin stracił człowieka, który zajmował mu się trawnikiem i ogrodem, prawda? No bo ten emigrant nie był legalny, ale miał firmę, bo
No
tak
tak, no ale
to było możliwe, że
ale
ta.
tych było paradoksalnie niewielu. To było to były jakieś tam takie spektakularne akcje. Mówię, ogromna część to byli rzeczywiście przestępcy. Czasami
Tak.
przestępcy drobni bardzo, ale przez ludzie, którzy naruszali prawo. My to samo w Polsce my też robimy. Też deportujemy Gruzinów na przykład, którzy zostali zatrzymani i byli nielegalnie w Polsce, i deportujemy.
Tak, to tutaj Państwo też piszą w komentarzach, że stanowczo dla pozostania w Unii, no co mamy powiedzieć takie na ten temat, ale kompletna demolka świata, no No jest demolka, tak?
Ale to
No.
nie jest demolka,
Ale
jest,
słuchaj, to
nie, bo to jest coś takiego jak w geologii, że co ileś tam lat następuje przebiegunowanie ziemi, prawda?
tak.
Więc następuje przebiegunowanie rzeczywistości politycznej.
Ale z drugiej strony, słuchaj, jak patrzę na tę wojnę i patrzę, jak Iran się opiera, prawda, i jak potrafi
Tak.
zdestabilizować region, to tak sobie myślę, a gdyby tak on doszedł do tej broni atomowej, to jaki byłby wpływ na
Taki
destabilizację i
sam.
trzymanie w ręku?
Taki sam.
Uważasz, taki sam?
Taki sam. Przypominam, że jakoś do broni atomowej doszedł Pakistan, który też niekoniecznie jest super sympatycznym reżimem. Notabene my się entuzjazmujemy Iranem. Przypominam, że były ciężkie bombardowania Kabulu wczoraj na
No tak,
przykład.
szpitale
Że
były niesamowite,
ta
no.
wojna pakistańsko-afgańska zaczyna się też rozkręcać, a to jest właściwie jeden region.
Tak.
Ale Pakistańczycy mają bombę atomową. Nie, no bomba atomowa na razie przynajmniej jest bronią defensywną, no tak naprawdę. Więc rozumiem, że reżim mógłby się czuł pewniej, gdyby miał tę broń. Oczywiście nie jest wykluczone, że jakiś wariat by postanowił zbombardować Izrael i tego się Izraelczycy boją, bo przypominam, że na Izrael dwie bomby atomowe właściwie wystarczą,
Anihilacja.
żeby dokończyć cenne dzieło Adolfa Hitlera.
Tak.
No. Izraelczycy na to raczej nie chcieli pozwolić. Ja im się nie dziwię wcale, że oni byli zdeterminowani, żeby nie dopuścić do uzbrojenia Iranu w broń atomową, bo rzeczywiście reżim ideologiczny mógłby sobie na coś takiego pozwolić. Więc to prawda. W
Gdyby jeszcze
Kazachstanie.
tylko Turcja była bardziej otwarta, pisze tam, bardziej otwarta, demokratyczniejsza, to byłaby w Unii Europejskiej, ale pierw można by
Znaczy
Kanada,
to
Japonia, ale.
Turcja cały czas jest na poziomie negocjacji z Unią Europejską. Zresztą te negocjacje zaczęły dużo wcześniej niż Polska. Otwarcie negocjacji teoretycznie jest zapowiedzią pewnego członkostwa po ich zakończeniu. No i tutaj Turcy, właśnie jak mówimy o demolce świata czy o zmianie biegunów, Turcy pod władzą Erdogana zmienili swoje polityczne priorytety. Wcześniej Turcja chciała być muzułmańską chadecją dołączoną do Europy. Natomiast Erdogan wrócił do wizji Turcji osmańskiej, czyli regionalnego mocarstwa panującego nad Bliskim Wschodem. Stąd zresztą przeróżne zaangażowania Turcji nieoczywiste w Afryce Północnej.
No tak, ale nie ma czegoś, tutaj odpowiadam na pytanie jednego z widzów, że nie ma czegoś takiego jak wstrzymanie członkostwa.
Znaczy
No
nie,
w
no
każdym razie.
można. Artykuł 7 pozwala na zawieszenie członkostwa. Co więcej, pojawiły się głosy takie, że jeżeli Viktor Orban na przykład by w sposób nieuczciwy wygrał wybory, to należy zastosować artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej i po prostu Węgry zawiesić w
Ale
stanie.
co to w takim razie oznacza dla gospodarki, że co wprowadzasz cła? No, bo nie wiem, nigdy tego nie przećwiczono
Nigdy go nie
w Europejskiej.
przećwiczono, ale znaczy na pewno Węgry zostają pozbawione prawa głosu w ogóle. Zostają pozbawione, chyba zostaje zawieszone, może być zawieszone członkostwo w Schengen i tak dalej. To mogą być bardzo daleko idące
Witamy
konsekwencje.
pana Roberta Kasprzyka i Waldemar Wolny.
Tak,
Znowu witamy
a
państwa
to.
serdecznie. Od rana nie mogę się doczekać na kolejną. Bardzo
Bardzo
dziękujemy.
dziękujemy.
Bardzo nam miło się z państwem spotykać. Tu jest dyskusja między panem Waldemarem a tym panem Jewincint. Robert Kasprzyk, pan Marek swego czasu mówił,
Tak,
że nie
prawica to
powinieneś
nie
mówić, że nasza
targowica.
prawica to nie targowica.
Znaczy ja
Po zeszłej tygodni pana.
nie nadużywałbym słowa targowica, natomiast rzeczywiście pewne mechanizmy, które powiedziałbym, konstytuowały Konfederację Targowicką, działają również w odniesieniu do części środowisk definiujących się jako prawicowe. Tutaj ewolucja idzie w niedobrym kierunku.
Tak, dobry wieczór sobie sąd cię pimąka, mówi. Dobry wieczór, czy nie sądzą państwo, że, że bliższym istoty rzeczy była nie nazwa Podrexit, tylko Pol, co? Pol? Pol end.
Polent.
Polent. End, znaczy w sensie koniec. Tak, bo tak należałoby traktować samobójczą decyzję o wyjściu z Unii, poddaniu się pod...
To prawda.
To prawda, tak, można by tak na Polent. Tak? I w zasadzie propagandowo, gdybym był propagandystą, to bym wymyślił taki Polent, tak? A nie Polexit. A może Unia rozpadnie się od środka? No, proszę państwa, ja bym na to nie liczył.
Nie, znaczy niektórzy na to liczą i takie może się rozpaść, ale to jest scenariusz najczarniejszy dla nas, jak tylko...
Tak, ale mi się wydaje, że jeśli chodzi o rdzenie Europy, że oni już są tak w tym zakorzenieni, że ci Belgowie, Holendrzy,
tylko,
Niemcy...
No tak, tylko zostanie, już... no zostanie Europa Karolińska,
Karolińska,
owszem,
tak.
A reszta może... Tak.
A my będziemy odpłynąć, nadal patrzyli na przeszybkę, bo efekt będzie tego taki,
tak,
że
tak, ale jak mówię, skończy się to przede wszystkim pierwszym efektem rozpadu Unii Europejskiej będzie powrót do koncertu niemiecko-rosyjskiego. Tak. Jeżeli ktoś
znaczy,
ma
jeśli
wątpliwość...
Jeśli się całkiem rozpadnie.
Tak, nie, tak, tak.
Bo jeżeli my wyjdziemy, no to...
Jeżeli my wyjdziemy, to wyjdziemy. No
to wyjdziemy, to będziemy pukać w drzwi, patrzeć
nie,
przez
nie,
szybkę.
Nie, nie, nie. No jak wyjdziemy, to zostaniemy potraktowani. Zresztą takie komentarze przecież po... w ostatniej dekadzie wielokrotnie były, że tak naprawdę, i to poważni ludzie dopisywali, że było błędem przyjęcie tej Europy Wschodniej do...
Tak, odetną
z ulgą. Mówiono wschodniej do Europy i że może pokazali swoją prawdziwą twarz. Na początku nas oszukali, ale ostatecznie pokazali swoją prawdziwą twarz dzikusów ze wschodu. No, tak, więc no po prostu tyle, żebyśmy
na szczęście wrócili tam, gdzie ich miejsce, tak? A my, tutaj my, Europa Karolińska, będziemy sobie nadal będziemy sobie budować nasz dobrobyt. Nie wchodziliśmy, ale chcemy takiej Unii, która się dobrze ku lepszemu zmienia jako organizm. Jeden wielości. Tak,
to
europejska,
trochę skomplikowane, ja rozumiem, że chodzi ale... o to, żeby Unia była jednością w różnorodności, co
no,
myślę, że jest dobrą
tym,
myślą, żeby tak było, ale oczywiście wymaga to mądrości nie tylko polityków, ale przede wszystkim obywateli, bo Unia jest silna i słaba do swoją demokracją. Jeżeli obywatele, którzy są okłamywani przez swoich polityków, znowu od przylądka Roka do przylądka Północnego, tak naprawdę...
Gdzie jest przylądek Roka?
To jest w Portugalii, najbardziej na zachód wysunięte miejsce Europy.
Mówisz o tym wspólnym domu, tak?
Nie, no, są oszukiwani na różne sposoby przez swoich polityków i jeżeli obywatele nie uwierzą w to, że Europa znajduje się na trudnym zakręcie i że trzeba tę Europę wspólnym wysiłkiem budować, to rzeczywiście może to rozpaść, bo ludzie bombardowani tymi opisami, że to ta obrzydliwa, biurokratyczna Bruksela to jest jedyna przeszkoda w ogólnej szczęśliwości, to w końcu w to uwierzą. No, a jak uwierzą, to będą płacili cenę przez kilka pokoleń.
Już no. 30% w Polsce wierzy. No,
tak,
no.
Tak, 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 tak. Ale nie tylko w Polsce, no, tak, mówię no. To jest zaraza, która całą Europę obejmuje.
Jowita nas pyta, więc kiedy Putin zbombarduje Europę, teraz miałby wyśmienite warunki, czeka na sejf? Co za głupie.
No nie, ale... no tylko panie Jowito, Putin nie jest Donaldem Trumpem. Nie chodzi mu o efekt pod tytułem bombardowanie, tylko Putinowi chodzi o realną władzę i realny wpływ. Co z tego, że zbombarduje? Nie ma w tej chwili możliwości technicznych, żeby Europę uzależnić od siebie. Razie... Może zrzucić bomby, owszem, naniszczyć dużo rzeczy i pewnie nie jest to takie trudne, tylko po co? No,
Wszystko idzie w kierunku, w jakim Putin oczekuje nas.
Tak.
Stany Zjednoczone się osłabiają każdego dnia, no bo im mniej mają uzbrojenia i rakiet, tym mniej
Znaczy
są
nie, szczerze
przygotowane
mówiąc, trzeba zadać słowo.
i mniej mają rakiet, im więcej wystrzeliwują rakiet, tym mniej ich mają, tym mniej będą skłonne do jakiejkolwiek i przygotowane do jakiejkolwiek reakcji, czy to przy agresji na Tajwan, czy to przy agresji
Znaczy ja muszę
rosyjskiej. I
powiedzieć, że
tym są
właśnie.
słabsze, i tym będą mniej skłonne do jakiejś akcji dyplomatycznej
Znaczy
nawet.
tak w ogóle to najbardziej oczywiście cieszą się koledzy w Chinach, bo
No tak.
oglądają, jak Rosjanie wystrzeliwują swoje rakiety na Ukrainę, nie mają możliwości odbudowania zasobu. Amerykanie wystrzeliwują swoje rakiety na Iran, też mają ograniczone możliwości
Możliwości odbudowania.
odbudowania zasobów, a
A my swój.
Xi siedzi i sobie swoje kolejne rakietki
Rakiety
i głowice buduje.
ustawia
I za
i
chwilę,
zbiera i tak dalej.
tak, i za
Za chwilę
chwilę
będzie
będą,
zagrożenie, że mamy.
rywale będą bezbronni, a on
No
będzie
tak,
miał.
na jedną waszą rakietę mamy 5 tysięcy. No i
Tak.
co nam zrobicie? Tak, no. Chcemy takiej Unii Europejskiej, jaką teraz proponuje pani Ursula Gerda dla dobra Europy, więc i Polski.
Ale to
Tutaj
oczywiście, to
rozumiem,
ma być sarkazm
to ma być
raczej.
sarkazm, ale proszę pana, chciałem panu zwrócić uwagę, że jednak ta Komisja Europejska i ta Europa no, zaczęła uwzględniać prawda, te wszystkie głosy krytykujące prawda, ten
Nie, bo...
bardzo ambitne plany, jeśli chodzi o środowisko, i je zmieniać. Więc nie ma co takiego, i te wszystkie polskie i innych protesty odnoszą skutek. Więc jednak nie jest tak, że to
Znaczy,
nie
ja
jest
poza tym
niereformowalna ta Europa, prawda?
zwrócę uwagę tych wszystkich geniuszy, którzy wieszają na Ursuli von der Leyen psy.
No
Otóż
ona jest niezwykle sprawna, Marku.
ona, więc sobie przypomnijmy, kto wymusił tak naprawdę na przywódcach europejskich, wymusiła czasami działając na granicy prawa, właśnie jako szefowa Komisji Europejskiej, zmusiła całą Europę do solidarnego wspierania Ukrainy. Naprawdę mało kto miał na to ochotę. Ona zaparła się i potrafiła Europę w tym kierunku popchnąć całą. A po drugie, całkiem nieźle potrafiła ogarnąć się, czy ogarnąć Europę w momencie kryzysu pandemicznego jednak. Więc pani von der Leyen przeżyła dwa ciężkie kryzysy, czy przeprowadziła Europę przez dwa bardzo ciężkie kryzysy i zrobiła to sprawnie, więc czepianie się jej dlatego, że jest Niemką, wydaje się być lekko przesadne. No, z naszego punktu widzenia sprawa Ukrainy i sprawa tego, że Europa stanęła murem za Ukrainą, jest czymś absolutnie fundamentalnym i jak
Fundamentalnie w
słyszę,
naszym interesie.
jak słyszę, przepraszam, zacytuję tutaj znanego polityka PiS-u, pana marszałka Terleckiego, jak słyszę gówniarzy, którzy wjeżdżają psy na pani przewodniczącej, to no to po prostu właśnie wiem, że są to gówniarze, a nie ludzie, którzy
A
są.
ty transwersujesz to, co on powiedział,
Znaczy
tak?
nie, no odwołuję się do pewnej trafnej myśli prezesa Terleckiego. On nie
Ale
zawsze miał trafne myśli, ale to było trafną myślą.
tak więc chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, prawda, na te podróże i umowy gospodarcze z Indiami, prawda, czy nawet ten Mercosur, który jest tak u nas krytykowany. No,
Mercosur.
słucham?
Nie Mercosur, tylko Mercosur.
Mercosur, tak, który jest u nas tak krytykowany, no, że to jest no, prawidłowe działanie w tej sytuacji, kiedy,
Nie, no
prawda, wypowiadają
oczywiście,
nam
że tak samo jak
wojnę
umowa z
celną, zamykają
Indiami.
rynki. Słucham?
Tak samo jak umowa z Indiami, oczywiście, że tak.
Tak.
Tutaj jest ważna myśl. Unia Europejska powstała jako konstrukt ekonomiczny, a teraz zajmuje się głównie ideologią oraz polityką. Czas
Nie, nie.
wrócić do ekonomii. No więc
Nieprawda.
ja powiem tak, Unia cały czas pozostaje przede wszystkim konstruktem ekonomicznym, natomiast ze względu na to, że Unia jest czymś więcej niż strefą wolnego handlu, jest zbudowana na i podobnie jak NATO, jeżeli o tym zapomnimy, to się to wszystko posypie. I Unia i NATO są zbudowane mimo wszystko na pewnej wspólnocie wartości. Wobec tego, jeżeli byłaby tylko strefą wolnego handlu, to byłaby bardzo słabym graczem. Mamy stref wolnego handlu na świecie, mamy dużo. Unię Europejską mamy jedną właśnie ze względu na to, że potrafiła zbudować potęgę ekonomiczną, bo to potęga ekonomiczna Europy wynika z tego, że ona jest zjednoczona, potrafiła zbudować potęgę ekonomiczną, która napędza z kolei, rzeczywiście napędza możliwości oddziaływania politycznego Europy jako całości i ideologię, która wyjściowo była ideologią demokracji i wolności, natomiast gigantyczna lista przegięć ogólnie nazywanych ideologią woke jest prawdą i z tym należy skończyć, ale myślę, że liberałowie, którzy to z głupoty wspierali, zorientowali się, że to jest woda na młyn ludzi, którzy, jak to się ładnie mówiło w okresie rewolucji francuskiej, są wrogami wolności.
Tutaj mamy znowu kredyt pod obligacje. Ja już nie mam siły komentować tego. No, rozumiem, że to jest, może to jest sarkazm, że kredyt pod obligacje europejskie niżej oprocentowany dzięki lepszemu ratingowi.
Tak, kredyt pod obligacje europejskie niżej oprocentowany dzięki lepszemu ratingowi. A to chyba tu jest też
powtórzenie tych steku, tych
bredni. To też chyba jest to sarkazm. Tak. Nie, to chyba też sarkazm, także. No bo oczywiście tak nie jest, no. No to jest jasne.
Tak, to Jan Rokita tutaj wyjątkowo trafnie, dobrze, ale...
Znaczy nie, tylko Jan Rokita od zawsze był zwolennikiem wręcz federalizmu europejskiego i to nawet się do tego przyznawał kiedyś.
Tak, świetną wieprzowinę wywożą na zachód, a z powrotem przywożą kilkuletnią z rezerw. To się dzieje non-stop, teraz i wcześniej.
Info od kierowców tirów.
No, ja bym się nie opierał.
Znaczy, ja tu przypominam sobie oczywiście też nie do końca prawdziwe, aczkolwiek oczywiście mające jakieś przykłady realne, na co mówiło się w PRL-u cwaniak.
Tak.
Na co?
Nie pamiętam.
Na Salceson, bo nie dał się do Rosji wywieźć, resztę wywozili lepsze wędliny, ale więc tu trochę, ale oczywiście była to trochę legenda miejska, nie do końca, ale...
Ale kto skupuje świeżą wieprzowinę?
Nie, no...
Skupują. Jakieś polskie firmy?
Znaczy, firmy, duże firmy rolnicze, które kupują świeżą, zamrażają. Jest normalny ruch tego mięsa. Rzeczywiście na tym poziomie takim supermarketowym to się czasami dzieje. No
tak, ale
to nie jest to nie jest świadome pozbawianie Polaków świeżej wieprzowiny. Nie mówię o tym, że wieprzowina jest tak śmiesznie tania, że ktoś ją chce w ogóle kupować, no to jest sukces.
Jest tania i ktoś... Nie, no ludzie jest nad
no jest nadprodukcja, no i nie, no ja... Znaczy wiesz, ja od czasu do czasu... Ja od czasu do czasu jestem wysyłany do sklepu. No więc idę do sklepu, żeby kupić na przykład dwa kotlety schabowe.
Tak.
I płacę za nie 10 zł.
No nie, to jest w ogóle...
Po czym następnego dnia idę, żeby kupić polędwicę na bewsztyki i płacę 60 zł za podobną ilość mięsa. Tak, więc mówisz, więcej, 80 płacę za podobną ilość mięsa.
Kupujesz wołowinę, ale...
No tak, tak, ale, bo słuchaj, na polędwicę. Tak.
Ale co chciałem powiedzieć...
Więc wieprzowina jest po prostu tak śmiesznie tania, trudno, żeby jej nie skupowali, no dobrze, że ktoś kupuje.
No bo jest...
Nadprodukcja.
Są karmione z tanią soją z państwa... Mercosur.
Tak.
Żebyśmy się nie poprawiał, bo ciągle ich wpada.
Tak. Oczywiście jest trochę
i tutaj rozumiesz, jak żadnej żywności z Ameryki, krzyczy znowu minister Czarnek. Tymczasem polskie świnie, rozumiesz, mamy ogromne nadwyżki polskiego zboża, które ma, nie wiem, 12, zresztą Może uda się namówić na rozmowę jakiegoś eksperta od tego zboża. Mamy 12-14 milionów ton, tego trudno jest wypchnąć, natomiast robimy świnie, rozumiesz, tą soją.
Tak.
Dlatego jest tak tania, bo ona jest tania. Bo jest, no tak, to jest tak. Import bez cłowy.
No nie, no w każdym razie ja nie wydaje mi się, żeby w Polsce był w ogóle wielki rynek na tą mrożoną wieprzowinę, bo jest jej za dużo po prostu, jest bajecznie tania, więc być może dlatego skupują na zachodzie.
To znaczy świeżą wieprzowinę, to znaczy skupują świeże świnie i je pewnie wywożą, no tak, ale, no. Ale my...
Nie, no ale generalnie...
Kilkuletnie z rezerw to chyba, nie wiem czy mięso można tak długo przygotować na zamrożone kilka lat. Ale może przy bardzo głębokim to jest kosztowne. Co, bo słuchaj, bo musimy kończyć tak. Już, ale musimy jakieś jeszcze pytanie sobie
do tego, taka Polska nic nie może w starciu z większymi krajami.
No tak, sama
to prawda,
była.
Żaden kraj europejski nie jest obecnie wystarczająco silny, by być samotnym.
No,
tak, no to, to trudno nie możemy, się nie zgodzić.
Trudno się nie zgodzić. Zresztą ja przypomnę tylko embargo na polskie jabłka, jakie Rosja narzuciła, bo ciągle nam robiła.
Tak.
I nagle te jabłka jechały do Rosji poprzez Unię Europejską, więc to na przykład, to była może troszkę dalsza droga, ale tym niemniej w dalszym ciągu te jabłka Rosjanie kupowali, tylko nie kupowali bezpośrednio
nie,
z Polski.
Nie, jabłek byliśmy ogromnym eksporterem, to one do Rosji cały czas płyną, tylko właśnie przez państwa trzecie. No.
Tak. Zresztą to jest taki mechanizm, jak my kupujemy ten kaukaski węgiel, ja palę węglem. I jest kaukaski węgiel, jest świetny. Rozumiesz, bo mało
no
popiołu.
Kaukaski, ale gdzie w Kaukazie masz
węgiel?
Nie, nie,
nie wiem, ale nazywa się Kaukaz i
nie, to się
jest importowane
z Kaukazu. Ale nie z Kaukazu, jest, że tam nie ma kopalni.
No ale tylko ci mówię po prostu, jakie mam świadectwo.
Znaczy kaukaski węgiel to masz importowany, owszem, z okupowanej części Ukrainy.
No pewnie tak.
Na zdrowie, tam jest gdzie dobry węgiel. Ale... tutaj wojsko Unii Europejskiej, Eurobundeswehr i tak dalej, to tutaj jakieś takie kolejne szyderstwo. Otóż my mamy wojska europejskie, proszę państwa. Ja przypominam, że mamy wojska europejskie jako europejski filar NATO.
Tak.
Mamy procedury, tak. Mamy wspólne dowództwa, mamy wspólny język.
Mamy wspólny niemiecko-polski
nie, no ale to mamy ten Eurokorpus, ale nie, ale oprócz tego, no przecież mamy strukturę NATO. No w strukturze NATO, owszem, są również Amerykanie, ale w europejskim dowództwie, no możemy, dobra, wyjmujesz Amerykanów, co nie znaczy, że nie ma konstrukcji. Konstrukcja zostaje. Zostają procedury. Owszem, zaczyna brakować ludzi, różnych innych rzeczy, ale to jest do uzupełnienia. Natomiast mamy europejską armię. No przepraszam, współpracujemy na co dzień. Są ćwiczenia polsko-duńskie, polsko-niemieckie. Są te brygady, są brygady tam polsko-niemieckie na Litwie, niemiecka na Litwie, polsko-kanadyjska ma być na Łotwie, no, mamy wojska europejskie i to całe bulgotanie o wojska europejskim to jest niestety echo złego, starego pomysłu francuskiego, żeby tworzyć armię europejską kontra NATO. No to, tak. Tylko to już wszystkim z Francuzami na czele już przeszło.
Już minęło, tak, ale to się budzi ciągle.
No nie, no ciągle się takie...
Przypomnijmy jeszcze, że...
Głosy pojawiają, ale niewiele.
Mówiliśmy o SAFE, że tam są też pieniądze, ile dobrze... pamiętam, na inwestycje drogowe, żeby te wojska...
Ale nie, na całą infrastrukturę, no bo na razie, nie, żeby, na razie mamy mosty, po których żadne Abramsy nie przejadą, no, więc tak. Abramsy na razie może sobie pan Nawrocki wozi dookoła pałacu jako defilada.
No nie, no mogą jeździć tylko od rzeki do rzeki, prawda, mogą operować.
Tak znaczy, nie, w kilku kluczowych miejscach nie przejadą, po prostu zawalą się mosty. Tutaj pan Waldemar Wolny, który jest zwolennikiem raczej tej wizji niechętnych, kręci tylko swoje lody. Dalej nie
już mamy.
Kiedy stanęła ze swoimi członkami w sporze na przykład z Ukrainą.
To jak znaczy, to za swoimi członkami?
Znaczy tak, Unia Europejska, czyli my kręcimy swoje lody, bo ja powtarzam.
No przecież cały sejf
tak. Kiedy stanęła ze swoimi członkami w sporze z Ukrainą? Otóż wielokrotnie stawała za swoimi członkami w sporze z Ukrainą, między innymi zmieniając te regulacje, które myśmy oprotestowywali. Co prawda myśmy oprotestowali głównie dlatego, że mieliśmy głupkowatych rządzących, którzy nie zorientowali się, że z Ukrainy napłynie zboże. Ale Unia blokowała import z Ukrainy.
Zawieszała i tak dalej, i tak dalej.
Właśnie stając po stronie polskiej. Nie ściemniajmy, no to jest powtarzanie takich bredni, które są absurdalne.
Wystarczy wziąć gazetę z tamtego okresu i przeczytać, prawda, że to było wstrzymanie, tak, prawda, embarga czasowe na ten i tak dalej, i tak dalej. No, wstawała wiele razy, a choćby to, że stawała w obronie Polski przeciwko właśnie tym embargu rosyjskiemu i tak dalej,
nie,
i tak
nie,
dalej.
No, to wiele razy. Wielokrotnie. Znaczy ja bym powiedział, że bez oparcia w Unii to byśmy na bardzo wielu rynkach dostali tak po uszach, że byśmy się nie pozbierali, nie tylko my zresztą, bo to dotyczy wszystkich członków. Dobrze, a myśmy obiecywali, że będzie dzisiaj krócej,
tak, już kończymy.
A jest
ale chciałem
dłużej.
Tylko przypomnieć, że Unia też stawała po stronie Polski w tym sporze, czy Polacy mają mieć wizy do Stanów Zjednoczonych, czy nie.
Tak.
Prawda? No bo przecież długi czas żeśmy nie dostali.
Wielokrotnie, nie tylko po stronie po stronie polskiej. No.
Ja nie wiem, czy tutaj jest taki komentarz, europejska konsolidacja synodalna. Widać, że za dużo prawicy
odpisy korony Brauna się to myślę, że całkiem niewiele, natomiast każdy ma głos. Ja bym powiedział tak, no, z mojego punktu widzenia nasze spotkania między innymi mają ten sens, żeby kogoś przekonać. Nie chodzi o to, żeby się wzajemnie obrażać i tak dalej, tylko żeby użyć argumentów. No naprawdę ja uważam, że przeciwnicy Unii, przypomnę, ja naprawdę byłem, wiele razy się spierałem z euroentuzjastami 20 lat temu, kilkanaście lat temu, stojąc raczej po stronie takiej Unii luźnej. Natomiast zmieniła się sytuacja. W tej zmienionej sytuacji Europa musi się skonsolidować, albo stanie się z Europą to, co stało się z Chinami po powstaniu bokserów. Będzie rozdarta przez zewnętrzne siły. Pamiętajmy, że Chiny początku XIX wieku to jest największe państwo i największa gospodarka świata. W ciągu kilkudziesięciu lat stały się obszarem rozrywanym, zdemolowanym przez obce mocarstwa i na 150 lat straciły swoją pozycję światową. Mimo ogromu tego państwa i mimo potęgi chińskiej kultury, przynajmniej dla Azji, no bo dla nas ona nie zrozumiała.
Dlatego władcy
Chin. Więc jak chcemy być Chinami bis, to możemy być.
Dlatego władcy Chin mówią o stuleciu tam upokorzeń,
tak,
czy prawda,
hańby, tak.
Hańby i tak dalej, i tak dalej.
Dobrze, dojedźmy do końca. Dobrze, i odpowiedzmy na kilka końcowych pytań, bo
czas naszego Kanada.
No tu Czesław Macz, Unia zniosła wizy do USA. Ja myślałem, że Trump. Tak, Trump zniósł wizy, natomiast rzeczywiście Unia wielokrotnie upominała się w Stanach Zjednoczonych o to, żeby nie dyskryminować krajów. Polska i Grecja były dyskryminowane i struktury unijne w pewnym momencie wręcz sugerowały Amerykanom, że w takim razie będą wprowadzone wizy dla obywateli Stanów Zjednoczonych w Unii. Między innymi. To tutaj były zgrzyty istotne.
No jednak zawetował, no wiemy, nic nowego.
No zawetował. Zawetował po pierwsze dlatego, że jest zwolennikiem opcji skrajnie antyeuropejskiej, co jest w mojej opinii błędne, a po drugie prowadzi skrajnie szkodliwą, zwłaszcza w takiej sytuacji międzynarodowej, jaka jest, politykę im gorzej, tym lepiej, czyli im bardziej rządowi się nie udaje, jak się rządowi nie udaje, tam się gorzej żyje, to tym lepiej, bo będziemy wtedy bo będziemy wtedy głosowali na obecną opozycję. No przykre, ale tak to jest.
No dobrze, w każdym razie tutaj państwo jeszcze
Tak.
mówimy ciągle.
Wojna w Ukrainie była do wygrania, na to Mario powiada. Tak,
Tak.
wojna w Ukrainie być może była do wygrania, tego nie wiemy na pewno, ale Zenon, pan Waldemar ma rację, już nawet Merz nie wierzy w federalizację, ale ja nie mówimy o federalizacji. Mówimy o ściślejszej integracji. To jest pewna różnica. Z
Tak.
federacją to są Stany Zjednoczone akurat. Natomiast Europa federacją nie będzie, bo Stany Zjednoczone nie składają się z narodów, a Europa składa się z narodów, co jest pewną specyfiką w skali globalnej. Natomiast Europa powinna być ściśle zintegrowana i powinna mieć wspólną politykę bezpieczeństwa, obrony i politykę zagraniczną, bo to tylko wtedy będzie skuteczna.
Nikt nie odwołuje wyników wyborów prezydenckich. U tej to odpowiada Zenon 3B, 3C, który mówi, prawda? Niemcy już prowadzili rozmowy z. Tak. Proszę Państwa, no Niemcy wiele razy prowadzili rozmowy z
Tak.
Rosją. Na przykład no prowadzili rozmowy ponad naszymi głowami, przecież jak w 90 roku, prawda? No i trzeba było bardzo, że tak powiem, z
No
dobrego
to
polityki
pan Zenon
zagranicznej.
słusznie mówi, że Niemcy będą pierwszymi, co wrócą do interesów z Rosją, dlatego należy te Niemcy trzymać opakowane
Opakowane
możliwie
Unią Europejską.
w Unię Europejską, a Unię Europejską przekonywać jak możemy, że to jest błędna opcja powrót do
No tutaj
interesów z
wracamy
Rosją.
znowu do nieszczęsnej, albo tu jest komentarz, jak wyglądała sprawczość Europy. Każdy widział, jak bronili Grenlandii pod szeregową anegdotą. Kilkunastu żołnierzy wysłali, mogli już się nie ośmieszać. No tym.
Pani Natalia, czy bylibyśmy za federalizacją Europy?
Gdyby to było możliwe.
Znaczy, to jest możliwe, tylko jest niefunkcjonalne, dlatego że właśnie ze względu na to, że Europa ma unikalną w skali światowej, nigdzie tego nie ma, zwróćcie Państwo uwagę, tradycje państw narodowych, to Europa musi być szczególną formą konfederacji. Istotną cechą tej europejskiej konfederacyjności, bo obecnie Unia Europejska ma zarówno elementy federacyjne, jak konfederacyjne, jak elementu traktatu międzynarodowego.
Międzynarodowego.
Generalnie wizja przeciwników integracji europejskiej to jest powrót do tej rzeczywistości traktatowej i nic więcej. Jest środowisko euroentuzjastyczne, które chciałoby federacji. Federacja będzie trudna właśnie ze względu na pewną specyfikę odrębności narodowych. Natomiast konfederacja z elementami federacyjnymi jest jak najbardziej możliwa i myślę, że to jest w jakimś sensie przyszłość Europy. Pamiętajmy, proszę Państwa, że historycznie od zawsze w Europie istniało poczucie jedności. Od początku, od upadku starożytnego Rzymu, mówiło się o powrocie jedności europejskiej, o nowym cesarzu, o nowej jedności, czy on był niemieckie, nie niemieckie, to ktoś będzie bredził na ten temat być może. Natomiast było cały czas poczucie jedności europejskiej. To poczucie jedności europejskiej dopiero tak naprawdę zaczęła rozbijać Rosja. A potem Napoleon, żeby już być sprawiedliwym. Więc to nie jest tak, że jedność europejska to jest jakaś fantasmagoria idiotów z Brukseli. To jest raczej coś, co jest dla Europejczyków normalne. I tę jedność europejską, jedność w różnorodności powinniśmy budować w tyle. Więc federalizacja być może o jeden krok za daleko. Konfederacja z elementami federacji, jak najbardziej tak, wydaje mi się, że jest
No
potrzebna.
wiesz, poza tym, no Europa ma narody, tak? I te narody jeszcze się nie przeniknęły i nie poznały na tyle, żeby ta
Ale nie,
federacja.
ale ja ci zwracam uwagę, że nigdzie poza Europą nie ma
Tak,
narodów w takim znaczeniu.
tak, ale ja mówię o tym, że my po prostu jeszcze ciągle kulturowo jesteśmy, te narody są tak, rozumiesz, nie niezrozumiałe nawzajem, że ta federacja nie jest możliwa. Rozumiesz, to
no to jest najpierw, możliwa, najpierw musimy jest
się
trudna.
Najpierw musimy się wzbogacić, no. Potem rozumiesz,
wzbogaciliśmy tak, że opływamy w dobrobyt.
Ale jeszcze się nie mieszamy, tak? Jeszcze ciągle nie ma tego, wiesz, no więcej jest w tej Europie Karolińskiej tego wymieszania się niż my ze wschodu, tak?
Ale mówię, no, poza wszystkim innym ten fenomen państwa narodowego jest wartością w Europie.
Jest wartością, tak, no jest, jest.
Ale z drugiej strony, przekreślenie byłoby błędne.
Ale z drugiej strony, jak ja patrzę, prawda, na Europę, to dla mnie tradycją jest to, że miasta mają rynki, rozumiesz, że no po prostu wiesz, że jest jednak chrześcijaństwo, prawda, że są te klej, który nas trzyma razem, tak? Narody nam w tej federacji będą przeszkadzać, no i kulturowo długo będą przeszkadzać, no i znaczy będzie to niemożliwe.
Znaczy, nie przeszkadzać, mówię, uzupełniać to.
No, no tak, no można patrzeć tak, skarka tak, pusta
swoją pełna. Drogą, proszę mieliśmy Państwa. Kończyć, nic nie było o Armenii, więc powiem, no, że jutro rano muszę wyjechać do Krakowa, bo tam jest otwarcie katedry armenistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, na którym mam być, więc tym bardziej
dobra,
musimy
Państwa, to zwalniamy gościa i widzimy się za tydzień, tak? I serdecznie tak Państwu dziękujemy, i za dyskusję, wspaniałe komentarze, które naprawdę są budujące, bo to była wspaniała dyskusja. I co, myślimy o spotkaniu na żywo?
Tak.
Gdzieś, no ale pewnie wszyscy Państwo będą mogli przyjść. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
Prosimy o łapki, tam o polubienia i do zobaczenia za tydzień.
Do widzenia.